Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zachęcił wiernych do wsłuchiwania się w Słowo Boże i do modlitwy za prześladowanych.
Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Polska duchowo i materialnie wspiera Kościół na Wschodzie.
5 grudnia witają Państwa Leszek Wilczak
i Beata Zajączkowska.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Mszy święte, drugie niedzieli Adwentu. Słyszymy wezwanie do nawrócenia, który kieruje do nas Pan Chrzciciel, prorok z nad Jordanu. Przypomina wszystkim, że bliskie jest Królestwo Niebieskie. Niech Adwent będzie dla nas wyzwaniem, by w sercu przygotować drogę Panu.
O postaci świętego Jana Chrzciciela, jego wezwaniu do pokuty i nawrócenia przypomniał Benedykt XVI w czasie południowego spotkania z wiernymi na placu świętego Piotra. Papież zauważył, że ten poprzednik Mesjasza w starotestamentalnych zapowiedziach porównywany był do gwiazdy poprzedzającej wschód słońca, Chrystusa, tego, na którym spocznie duch mądrości i rozumu, rady i męstwa, wiedzy i bojaźni Bożej.
W okresie Adwentu wezwani jesteśmy do słuchania głosu Bożego, który rozbrzmiewa na pustyni świata za pośrednictwem Pisma Świętego, w sposób szczególny, gdy jest ono głoszone z mocą Ducha Świętego. Wiara, jak przypomina nam apostoł Paweł, umacnia się, gdy pozwala się oświecić przez Słowo Boże. Wszystko to, co niegdyś zostało napisane dla naszego pouczenia, napisane zostało, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. Wzorem słuchania jest Najświętsza Maryja Panna. Kontemplując w Matce Bożej życie całkowicie uformowane przez Słowo, odkrywamy, że także naszym powołaniem jest wnikanie w tajemnicę wiary, dzięki której Chrystus jest obecny w naszym życiu. Jak przypomina nam święty Ambroży, każdy wierzący chrześcijanin w pewnym sensie poczyna i rodzi w sobie Słowo Boże.
O modlitwę za prześladowanych zaapelował papież na zakończenie południowego spotkania z wiernymi. W sposób szczególny przypomniał o Iraku i Egipcie.
Zachęcam was do modlitwy za wszystkie przypadki przemocy, nietolerancji i cierpienia w świecie, by przyjście Chrystusa przyniosło pocieszenie, pojednanie i pokój. Myślę o tak wielu trudnych sytuacjach, w tym o nieustannych zamachach na chrześcijan i muzułmanów w Iraku, o starciach w Egipcie, w których padli zabici i ranni, czy o ofiarach przemytników i bandytów, jak w przypadku dramatu zakładników z Erytrei i innych krajów przetrzymywanych na pustyni synajskiej. Poszanowanie praw wszystkich jest podstawą cywilizowanego życia, oby nasza modlitwa i solidarność przyniosły nadzieję cierpiącym.
Che si trovano nella sofferenza.
Trwa dramat afrykańskich uchodźców więzionych przez handlarzy ludźmi na Półwyspie Synaj w rejonie granicznym Egiptu i Izraela. Grupa prawie 80 osób, pochodzących głównie z Erytrei, Etiopii, Sudanu i Somalii, zapłaciła przemytnikom $2000, by przedostać się do Izraela. Po dotarciu z Libii na pustynię synajską cena za przerzucenie przez ostatnią granicę wzrosła czterokrotnie. Uchodźcy stali się zakładnikami. Oprawcy zamordowali z zimną krwią 6 z nich po tym, jak nie zebrali okupu.
4 kolejnych zakładników bandyci wywieźli w nieznanym kierunku. Prawdopodobnie zamierzają usunąć im nerki, a następnie sprzedać je na czarnym rynku na przeszczep. Władze egipskie nie wyrażają zainteresowania dramatem afrykańskich uchodźców i zignorowały ich wezwania o pomoc. Mimo upływu miesiąca policja nie interweniowała, by odbić zakładników z rąk przestępców.
Amerykański episkopat zaapelował do kongresmenów o przyjęcie pakietu ustaw umożliwiających legalizację pobytu w USA nieletnim migrantom. Chodzi tu o osoby, które przebywają w Stanach Zjednoczonych od co najmniej 5 lat i przybyły tam przed ukończeniem 16 roku życia, a zatem nie mogą być obwiniane o nielegalne przekroczenie granicy.
W imieniu episkopatu list w tej sprawie przesłał do parlamentarzystów arcybiskup José Gómez, koadjutor metropolii Los Angeles. Ten pochodzący z Meksyku hierarcha jest przewodniczącym Komisji Episkopatu do spraw Migracji, A ponadto już niebawem stanie na czele największej archidiecezji w Stanach Zjednoczonych, w której aż 70% wiernych stanowią Latynosi. Zwracając się do kongresmenów, arcybiskup Gomez zauważa, że przyjęcie proponowanego pakietu ustaw radykalnie zmieniłoby życie wielu młodych ludzi, dla których Stany Zjednoczone są jedynym domem, który znają. Są oni dynamiczni i utalentowani, niewykluczone, że w przyszłości będą przywódcami naszego kraju, dajmy im szansę, apeluje przedstawiciel amerykańskiego episkopatu do spraw migracji.
W Surinamie rekonsekrowano największą drewnianą świątynię katolicką w Ameryce Południowej. Znajdujący się w stolicy kraju, Paramaribo, ponad 130-letni kościół poddano gruntownej renowacji, ponieważ groziło mu zawalenie. Uroczystościom konsekracyjnym przewodniczył miejscowy ordynariusz oraz duchowni z Holandii, Francji oraz z rejonu Karaibów. Prace renowacyjne trwały ponad 22 lata.
Katedrę świętych Piotra i Pawła zaprojektował holenderski misjonarz redemptorysta pracujący w ówczesnej Gujanie holenderskiej. Wybudowano ją całkowicie w drewnie, przy czym wnętrze wykonano w cedrze. Zabytek zaliczany jest do światowego dziedzictwa kulturowego. By przeprowadzić jego kosztowną konserwację, konieczna była mobilizacja międzynarodowa. Unia Europejska przekazała na ten cel prawie 3 miliony euro. Pomocy finansowej udzieliły też Watykan, rząd Surinamu i sponsorzy prywatni.
www.radiowatykana.org. Wybierz program Polski. Czytaj wiadomości.
Ponad 100 milionów Europejczyków uczestniczy w różnych formach wolontariatu. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Także w Polsce wolontariat powoli staje się pewną modą na życie, mówi ksiądz Piotr Krakowiak. Krajowy duszpasterz hospicjów w Polsce przypomina, że to między innymi dzięki ofiarnej pracy wolontariuszy w naszym kraju doskonale funkcjonuje ponad 100 hospicjów, prowadzone są punkty Caritas oraz wiele innych akcji charytatywnych. Aktualnie rusza projekt opieki nad osobami przewlekle chorymi w domach. Jest to duże wyzwanie, ponieważ jak mówi ksiądz Krakowiak, w najbliższych latach tak bardzo nam przybędzie ludzi starszych i niesamodzielnych, że czeka nas demograficzne tsunami.
Opieka paliatywno-hospicyjna pomaga około 10% ludzi bardzo ciężko chorych. To są głównie chorzy onkologicznie, chorzy na niektóre inne choroby przewlekłe w ostatniej terminalnej fazie. Ale jest coraz więcej osób starszych, chorych, które są wypisywane ze szpitali i które muszą razem ze swoimi bliskimi przez tygodnie czy miesiące ostatnie swojego życia nauczyć się, w jaki sposób nie być samotnym, nie być opuszczonym, nie być pozbawionym opieki. I to, co nam się udało w opiece paliatywno-hospicyjnej, przede wszystkim podnieść standard opieki, a po drugie zaangażować mocno wolontariat, chcielibyśmy przenieść do przewlekle chorych w domu, do osób starszych, do osób niesamodzielnych, do osób niepełnosprawnych. I to działanie, ono się nie uda bez zaangażowania społecznego i bez współpracy, koalicji innych organizacji charytatywnych. Stąd pierwsze kroki skierowaliśmy do Caritas Polska, podobnie Eleos prawosławny i Diakonia protestancka. Często nasze działania nie są skoordynowane. Opieka medyczna swoją drogą, opieka społeczna swoją drogą, a wolontariat też swoją drogą. Często wolontariat świecki swoją, wolontariat kościelny swoją, więc trzeba te działania zintegrować, bo wtedy przy mniejszym wysiłku można zrobić więcej.
3 na 10 Europejczyków aktywnie angażuje się w wolontariat. Przyszły rok został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Wolontariatu.
Od kilku dni izraelscy strażacy z pomocą ekip z innych krajów walczą z ogniem dewastującym biblijne pasmo górskie. Znane jest ono z działalności proroka Eliasza, a współcześnie z sanktuarium Stella Maris w Hajfie. Władze Izraela przyznają, że ogień niszczący lasy Karmelu wciąż nie został opanowany.
Największy w historii Izraela pożar objął ponad 4000 hektarów terenu i zniszczył około 4 milionów drzew górskiego pasma Karmelu. W ogniu poniosło śmierć 41 strażników więziennych spieszących z pomocą zagrożonej placówce karnej położonej na terytorium objętym pożarem. 17 tysięcy mieszkańców zostało zmuszonych do ewakuacji przed rozprzestrzeniającym się ogniem. Sanktuaria chrześcijańskie i instytucje kościelne nie ucierpiały z powodu pożaru. Jedynie siostry karmelitanki świętego Józefa dla bezpieczeństwa musiały opuścić klasztor i prowadzoną przez nich szkołę. Z pomocą mało przygotowanym do takich zadań izraelskim strażakom pospieszyły kraje Europy, Rosja oraz Stany Zjednoczone, wysyłając ludzi i specjalistyczne samoloty. Do gaszenia pożaru zostały wysłane również ekipy strażaków z Jordanii i Autonomii Palestyńskiej. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
W całych Indiach chrześcijanie modlą się dziś w intencji przyznania równych praw niedotykalnym. Do modlitwy w tej intencji wezwał episkopat Indii, a przyłączyły się do niej także inne kościoły chrześcijańskie w tym kraju. Niedotykalni, obecnie zwani Dalitami, stanowią najbardziej dyskryminowaną grupę w indyjskim społeczeństwie.
Inicjatywa ta zrodziła się przed 4 laty i jest kontynuowana. Kardynał Telesfortoppo wyjaśnia. 60% chrześcijan wywodzi się z tej szczególnej społeczności pozakastowej, którą określa się terminem Dalici. Indyjski hierarcha potwierdza istnienie w Indiach pozostałości systemu kastowego, prawnie zakazanego przez indyjską konstytucję. Mamy system kastowy, który w pewnych rejonach jest nadal przestrzegany. Biedni ludzie cierpią z tego powodu. Skutki działania systemu kastowego są ciągle widoczne. Z okazji niedzielnych modlitw duchowni przypominają, że Dalici są społecznością zmarginalizowaną. W związku z Międzynarodowym Rokiem Młodzieży nawołują do udzielania pomocy młodzieży wywodzącej się z tej społeczności w zdobywaniu wykształcenia i pracy, w realizacji ich talentów i marzeń. Podkreślają, że Dalici chrześcijanie mają utrudniony dostęp do edukacji, zwłaszcza w szkołach średnich i wyższych. Dla Radia Watykańskiego z Deli Elżbieta Dziuk.
Szkołom katolickim w Indonezji grozi bankructwo. Tamtejszy rząd zamierza ograniczyć finansowanie nauczycieli pracujących w szkołach przykościelnych. Do tej pory placówki edukacyjne prowadzone przez Kościół nie otrzymywały wsparcia z budżetu państwa, ale rząd użyczał im swoich nauczycieli. Ta wieloletnia praktyka współpracy ma zakończyć się niebawem, ponieważ rząd szuka oszczędności budżetowych. Kościół katolicki wyraził głębokie zaniepokojenie tak radykalnym zwrotem w relacjach z prywatnym sektorem oświaty. Katolickie placówki uzupełniają bowiem państwową sieć szkół i często prowadzone są na terenach wiejskich i odległych od cywilizacji. Ich bankructwo oznaczać będzie pozbawienie podstawowej oświaty wielu Indonezyjczyków zamieszkałych na prowincji.
W Polsce trwają obchody Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Jego celem jest duchowe i materialne wsparcie odradzającego się Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej.
Organizatorem obchodów, które tradycyjnie mają miejsce w drugą niedzielę Adwentu, jest Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Ich elementem była msza święta sprawowana w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, a transmitowana przez program Pierwszy Polskiego Radia. Przewodniczył jej biskup Józef Zawitkowski z Łowicza.
Ludzie kochani ze wschodu, bracia moi z Nadniemna, z cmentarza na Rosie, z Wilna, starej stolicy Jagiellonów, Mickiewiczowi ludzie z Nowogródka, bracia moi ze Lwowa Zawsze Wiernego, ojcowie Orląt Lwowskich, do was wołamy z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, z Chrystusowcami, w górę serca bracia. I tak trwajcie mocni w wierze i pamiętajcie, nie jesteście sami.
Prócz modlitw za Kościół katolicki na wschodzie, w całym kraju zorganizowano zbiórkę ofiar. W ubiegłym roku polscy katolicy ofiarowali na ten cel niemal 2 miliony złotych. Z ofiar tych wspiera się budowę kościołów, zakup sprzętów liturgicznych, a także książek i czasopism. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.